Bonsoir Bacha.
Bonsoir Teresa. Bonsoir, ça va?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Oui, ça va, ça va. Mais je suis un peu stressée parce que c'est la première fois que je pose pas des questions dans l'interview.
Oui, ce n'est pas une situation habituelle pour toi,
Oui, c'est
j'avoue.
ça. C'est ça. Mais
Donc,
je suis très très contente.
moi aussi, je suis contente et je vais uspokoić wszystkich naszych słuchaczy, którzy właśnie odpalili ten podcast, włączyli ten odcinek. Nasza rozmowa z Basią będzie po polsku, ale chciałyśmy Was wprowadzić we francuski klimat, żebyście też mogli usłyszeć, jak Basia pięknie mówi po francusku. Kim w ogóle jest moja dzisiejsza gościni? Basia Gregorczyk. Basia jest dla mnie przede wszystkim pasjonatką muzyki i francuskiego, i to jest już dla mnie wystarczające. To są dwa ogromne powody, które wystarczają mi do tego, żeby być nią bardzo zainteresowaną. I też pierwszy raz decyduję się na taką formułę w podcaście, żeby z kimś porozmawiać. Bardzo się cieszę, że Basia się zgodziłaś na to, przyjąć to
No,
zaproszenie.
z wielką przyjemnością. To jest zaszczyt po mojej stronie.
No, obie mamy taką ciekawą sytuację, bo niedawno to ja byłam twoją gościnią w
Tak, w
twojej
audycji
audycji.
mojej.
Tak, a teraz ty jesteś gością u mnie. Basia ma swoją własną audycję w soboty o godzinie 14 w Radio Nowy Świat, gdzie właśnie dzieli się swoją pasją do muzyki francuskiej i przedstawia fascynujące utwory. Nie jeden utwór dzięki Basi poznałam. Kocham jej głos, kocham sposób, w jaki przedstawia właśnie muzykę i niedawno miałam sama okazję tam wystąpić ze swoją piosenką. Właściwie nie swoją piosenką, tylko z coverem piosenki.
No, też trochę już twoją.
Poniekąd tak. Właśnie sama tak to fajnie zasugerowałaś w trakcie tej rozmowy. Zachęcam Was bardzo, żebyście też korzystali z tego, czym Basia się dzieli właśnie w swojej audycji. A ja dzisiaj tak chcę Ciebie, Basia, podpytać o Twoją historię. Najpierw o to, czym się teraz zajmujesz w życiu, bo wiem, że jeszcze studiujesz, ale też właśnie łączysz to z pracą w radiu, a potem trochę podrążę temat francuskiego w Twoim życiu. No ale najpierw, co teraz?
No dobrze, więc ja, tak jak powiedziałaś, studiuję dziennikarstwo, pracuję też w Radiu Nowy Świat, właśnie jestem w trakcie pisania swojego licencjatu, więc jestem na trzecim roku studiów.
A na jaki temat?
Akurat temat mojego licencjatu to jest obraz Polski w prasie belgijskiej po 68 roku, aż do
Wow.
współczesności, więc trochę szalony temat, ale w sumie
No.
ciekawy. Jak dla mnie.
Ale taki zupełnie nieoczywisty, że akurat Polski czemu akurat Belgia?
Tak, bo ja też odbyłam staż w Belgii, w dzienniku belgijskim, Le Soir, ten dziennik się nazywa, i tam pisałam, właściwie to pierwszy raz miałam takie do czynienia z tym, żeby pisać artykuły na tematy takie bardziej społeczno-polityczne, w ogóle żeby pisać artykuły do jakiegoś medium, bo nigdy wcześniej tak na poważnie tego nie robiłam, a akurat w tym dzienniku Le Soir miałam taką okazję, że zajmowałam się trochę podcastami. I też pisałam właśnie artykuły o różnych sprawach Polski. I jakby
Wow, i to w
przybliżałam.
języku francuskim czy angielskim?
Tak, w języku francuskim.
Super.
No właśnie, z jednej strony super, a z jednej strony ja byłam też tak strasznie zestresowana, bo nawet jeśli znam język francuski, to ja nigdy wcześniej przecież nie pisałam artykułów na jakikolwiek temat do jakiegoś poważnego medium. Zazwyczaj zajmuję się audycjami radiowymi, więc to jest trochę.
Praca głosem jednak, nie? A
Tak.
nie tekstem.
I jest więcej jednak spontaniczności, a przy słowie pisanym, w którym też się dobrze czuję i lubię pisać, no ale to było dla mnie takie trochę trudne mimo wszystko, bo nie pisałam nigdy wcześniej właśnie do jakichś tam poważniejszych mediów. Plus to było w języku francuskim. A nawet jak się znaje jakiś język dobrze, to pisanie, tak zostać wrzuconym na głęboką wodę, zawsze jest jakaś obawa, że jednak, nie wiem, zrobię coś nieintuicyjnie, czy napiszę coś może nawet poprawnie, ale w inny sposób niż byłoby bardziej naturalnie i tak dalej. Więc to było takie trochę stresujące dla mnie, ale ja też właśnie lubię się rozgadywać i wpadać w różne labirynty moich słów.
Spoko, ja mam tak samo, mam nadzieję, że jakoś nasi słuchacze to zniosą. Dla mnie na razie wszystko jest jasne i to jest w ogóle bardzo ciekawe, o czym opowiadasz, zwłaszcza ten aspekt naturalności języka. I myślę, że warto tutaj powiedzieć, ja też tak z perspektywy nauczyciela, zgodzić się na to, że my nie będąc native'ami, tak naprawdę nigdy do końca nie przełamiemy tej bariery. My nigdy do końca nie będziemy w pełni naturalnie brzmieć w obcym języku. Chyba, że ten obcy stanie się naszym pierwszym językiem, czyli na przykład, nie wiem, Polka, która mieszka już od 20 lat we Francji. Tutaj jest bardziej prawdopodobne, że ona po francusku będzie się wypowiadać w bardziej naturalny sposób, a już po polsku zacznie tworzyć czy to kalki, czy straci taki kontakt, powiedzmy, z tym językiem aktualnym, z tym jego najbardziej bieżącym, powiedzmy, użyciem, nie?
Wiem, o czym mówisz doskonale, bo ja po powrocie z Belgii miałam może taki tydzień, w którym ciężko było mi się wysłowić w języku polskim. Znaczy, robiłam to dosyć biegle, no bo to jest przecież mój ojczysty język, tak. Ale robiłam gdzieś tam te kalki językowe, bo po prostu było to dla mnie takie bardziej jasne i intuicyjne, ale to trwało może tydzień, więc zawsze jest ten taki moment przełamania się na ten język właśnie, który jest dla ciebie w danym momencie bardziej codzienny.
Dokładnie, w danym momencie i to jest ciekawe, jak mózg szybko jest w stanie się przełączać między językami i jak sobie zmienia te priorytety w głowie, nie? Że czasem wystarczy tydzień nawet gdzieś na wakacjach i jak wracamy, to już mamy ochotę, przychodzą nam te, nie wiem, francuskie, angielskie czy włoskie słowa do głowy szybciej niż te polskie, nawet jeśli jest to nasz ojczyzny język. Ale wracając, czyli byłaś tam na stażu, więc ta Belgia cię trochę zainteresowała i przeniosłaś to na pracę licencjacką. A powiedz mi, studia same w sobie, jakbyś mogła to przenieść, bo nie zawsze tak jest. Ja znam sama trochę ludzi, którzy studiowali dziennikarstwo, ale potem nic z tym nie robili.
Może zacznę od tego, że ja od 6 roku życia chciałam być dziennikarką. I to bardziej precyzyjnie dziennikarką radiową. Potem jak dorastałam, to gdzieś byłam w gimnazjum, to myślałam, może jednak nie dziennikarstwo radiowe, ale gdzieś tam mimo wszystko to radio było zawsze tak na pierwszym miejscu, ale wiedziałam przez całe swoje życie praktycznie, że chcę być związana z dziennikarstwem. Wiem, że to jest trochę szalone i rzadko się zdarza, żeby od dziecka ktoś wiedział, czym będzie się zajmować w dorosłym życiu. No ale u mnie jakoś tak się potoczyło, że rzeczywiście się tym zajmuję i dość szybko zaczęłam się tym zajmować, bo jeszcze jak byłam w klasie maturalnej i właściwie to od klasy maturalnej prowadzę właśnie te audycje w Radiu Nowy Świat.
Tak, tak. I ja rzeczywiście to śledziłam od samego początku.
Pamiętasz wszystkie moje najgorsze wpadki?
Nie pamiętam ani jednej, szczerze powiedziawszy.
Natomiast ja było ich dużo, myślę, że pamiętasz.
Ja akurat mam taką przypadłość, mój mąż się z tego cieszy, że zapominam złe rzeczy. No, to nie zawsze jest dobre, tak
jest
się śmieję. No, w każdym razie powiem ci, że na pewno pamiętam, mam w głowie to, jak twój głos dojrzewał. I pamiętam, że na początku to był głos, który od samego początku mi się spodobał i był taki uroczy. Potem to był głos, no, który zaczął być uroczy, ale też taki bardziej widać było, że jakby wyszkolony, ale tak jakby wszedł na taki poziom większego wyszkolenia, ale mniejszej trochę naturalności, mam wrażenie. A teraz, przynajmniej z mojej perspektywy, jest właśnie i naturalność, i urok. Tak jakbyś trochę odnalazła swój styl.
Bardzo ci dziękuję. Myślę, że ja cały czas ten swój styl odnajduję, bo co do tembru głosu, to na początku rzeczywiście brzmiałam tak trochę, myślę, cienko, dosłownie. Po prostu ten mój głos był bardzo cienki, bo też miałam 18 lat i nie wiedziałam, jak regulować w ogóle to, jak mówię i jak panować nad tym. Natomiast właśnie zwrócono mi uwagę, żebym spróbowała panować nad tym głosem. I zaczęłam nad tym pracować. I chciałam mieć taki bardzo radiowy, taki niski głos, więc zaczęłam mówić w pewnym momencie tak. Z tym, że później jak poszłam na lekcje do logopedy, bo też chodziłam do logopedy.
I to były takie zajęcia, przepraszam, że ci przerwam, tak z ciekawości, emisji głosu, czy w ogóle dykcji?
Nie, to było bardziej z emisji głosu właśnie, bo ja rzeczywiście miałam trochę problemy z tą emisją głosu i po prostu nie potrafiłam mówić z przepony. A jak starałam się mówić bardzo nisko, to okazuje się, że to jest po prostu bardzo niezdrowe. I po kilku latach mówienia, nawet po, nie wiem, 2 godziny dziennie właśnie takim sztucznym, niskim głosem, po prostu dzieje się coś, co się nazywa chorobą śpiewaka i to jest bardzo drogie w leczeniu, więc stwierdziłam, że nie chcę sobie tego robić i się nauczę mówić z przepony. Więc tak, to były takie lekcje z emisji głosu. Natomiast wracając może do tego, jak studia się mają do tego, co robię.
Do pracy.
Bo to jest dosyć ciekawe. Rzeczywiście ja na kierunku mam osoby, które bardzo lubię, są świetnymi osobami i tak dalej, ale jakby nie mówię tego jako obelga, czy żeby komukolwiek umniejszyć, ale po prostu oni nie interesują się dziennikarstwem na tyle, żeby wiązać z tym jakoś przyszłość. I mi również odradzano pójście na dziennikarstwo.
O proszę.
Tak, z tym, że ja po prostu nie wyobrażałam sobie jakiejś innej drogi w moim życiu. Jak z punktu widzenia czasu na to patrzę, to rzeczywiście może mogłabym wybrać jakiś inny fakultet też, ale zobaczymy. Mam gdzieś w głowie, że może właśnie pójdę na przykład na italianistykę czy romanistykę, chociaż nie wiem, czy za bardzo jest sens iść na romanistykę teraz. Ale zobaczymy. Ja się dużo na tych studiach dziennikarskich nauczyłam i ciągle uczę.
Tak właśnie powiem ci a propos studiów, że ja żyję w takim przekonaniu, mimo że mam doświadczenie studiowania tylko jednego kierunku, że kierunek studiów, ten wybór wcale nie jest taki ani determinujący, ani aż tak ważny, bo wszystko zależy od tego, co my robimy na tych studiach. Ktoś może wyciągać z tego bardzo niewiele, ktoś może wyciągać z tego bardzo wiele, ktoś może zdawać przedmioty, a jednocześnie rozwijać się na zupełnie innym polu i da się to pogodzić. I mówię to z pełnym przekonaniem, dlatego że ja sama studiowałam prawo i to był kierunek bardzo wymagający, zwłaszcza w okresie sesji, a udawało mi się to łączyć na przykład z nauką języków, czy z takim rozwojem też muzycznym i tak dalej. I nie mam poczucia stracenia tego czasu, mimo że teraz tego nie kontynuuję. No, także tak myślę, że właśnie ten wybór studiów nie jest na całe szczęście, bo często podejmujemy te decyzje w bardzo wczesnym wieku. Nie jest na szczęście aż tak ważny, aż tak determinujący.
Tak, to prawda. Zwłaszcza, że w Polsce jakby są tylko 2 zawody, które są regulowane tym, czy masz ukończone studia jakby z danego fakultetu i żeby być prawnikiem musisz właśnie studiować prawo i żeby być lekarzem też musisz pójść na medycynę. To są 2 zawody w polskim prawie, które jesteś zobowiązany do tego, żeby odbyć studia właśnie z tej danej dziedziny.
Tak, tak, a cała reszta?
Tak, to właściwie zależy od ciebie i zależy właśnie od twojej pasji, od tego, co robisz na studiach. Ja stwierdziłam, że nie chcę się męczyć na jakichś studiach, które mnie po prostu nie interesują. Więc jak ludzie mi jakby odradzali dziennikarstwo, to nie wiem właściwie, czy na przekór tak zrobiłam, czy po prostu chciałam. Wydaje mi się, że po prostu akurat w tamtym momencie myślałam, że to będzie dla mnie najlepsza opcja i rzeczywiście jakby cieszę się z tego, że właśnie robię licencjat z dziennikarstwa. No zobaczymy, jak to się wszystko dalej potoczy. Mam w planach magisterkę, właśnie może też z socjologii.
O,
ale,
super.
Ale zobaczymy.
Tak, myślę, że czasem tak sobie planujemy, a przychodzą takie momenty oświecenia w odpowiednim właśnie momencie podejmuje się inne decyzje i one też są dobre. A jestem ciekawa, czy ta wiedza, którą zdobyłaś na studiach, którą zdobywasz, czy miałaś takie momenty, że jakoś szczególnie ci pomogła w pracy, w aktualnej pracy, którą masz, w prowadzeniu audycji?
Och tak.
Albo dodała pewności siebie?
Pozwolę sobie wymienić z nazwiska moją jedną wykładowczynię, pani Karolina Lewicka, która również prowadzi audycję w Talk FM-ie. Bardzo wiele na jej zajęciach się nauczyłam i naprawdę... No po prostu wow, przychodziłam na te zajęcia z taką wielką ciekawością. Rzeczywiście pani Lewicka zwróciła mi uwagę na pewne konstrukcje językowe. Ja też mam zdolności do używania języka dość niechlujnie. Nie zważam na to, co mówię tak bardzo. Więc pani Karolina, myślę, naprawdę zrobiła dużo w tym, że zaczynam starać się chociaż wysławiać lepiej. I to były zajęcia, które naprawdę bardzo lubiłam. Właśnie na studiach zaczęłam pisać swoje pierwsze takie artykuły, co też mi się przydało później, ponieważ właśnie pisałam te artykuły w języku francuskim, chociaż też pisanie artykułów w języku francuskim trochę się różni od pisania artykułów w języku polskim.
Bo
właśnie jak byłam w Belgii na tym stażu, to zwrócili mi uwagę na to, że moje artykuły, mimo że są jakby poprawne i powiedzieli mi, że są ciekawe, ufam im przynajmniej, na początku dodali tam kilka poprawek, zwrócili uwagę na kilka rzeczy, na które ja nie zwracałam uwagi, bo ten tekst był poprawny, jeśli miałby na przykład, można powiedzieć kolokwialnie, pójść do polskiej gazety, do polskojęzycznej gazety. Mianowicie w Polsce artykuły są bardziej takie suche, bardziej opierają się na faktach, na danych. I oczywiście w Belgii również operuje się na faktach i tak dalej, tylko jest więcej, może dziennikarze pozwalają sobie na więcej opinii, na więcej tłumaczenia takiego dosłownego, o co chodzi w danych sytuacjach. Mm-hmm. W związku z tym na przykład jak ja coś uznawałam za logiczne i nie wiem, na przykład zdecydowałam, że nie będę już tłumaczyć w swoim tekście jakiejś rzeczy, nie wiem, tego, co się stało i tak dalej, bo wydawało mi się to dosyć oczywiste, to oni zwrócili mi uwagę, nie, to trzeba napisać. I rzeczywiście jak ktoś z was, ktoś ze słuchaczy ma ochotę pouczyć się języka francuskiego właśnie poprzez artykuły francuskojęzyczne czy wiadomości francuskojęzyczne, to możecie zwrócić uwagę na to, że tamte artykuły właśnie są bardziej takie, bardziej emocjonujące, można powiedzieć. Jest tam więcej, no właśnie, więcej takich kolorów, bo u nas po prostu właśnie, tak jak powiedziałam, trochę dla Belgów te nasze wiadomości są takie suche.
Mm. Ale bardzo to jest ciekawe i myślę, że nie jest niezwiązane z kulturą belgijską i myślę, że to pokazuje taki też obraz belgijskiego społeczeństwa, nie? Które lubi mieć może wszystko tak wytłumaczone. Trochę strzelam, dlatego że ja akurat Belgów nie znam, poza żartami, które robią Francuzi na ich temat.
Ale nie będę się jest ich dużo.
Tak. A właśnie będąc w Belgii spotkałaś się z tym?
Z żartami Francuzów na temat Belgów?
Tak, albo może reakcjami Belgów na Francuzów.
Wiesz co, oglądałam taki odcinek na YouTubie, jeśli mogę wymienić z nazwy może YouTubera, bo
jasne,
też po francusku. Gość prowadzi kanał na YouTubie, który nazywa się Inner French i on właśnie w jednym odcinku, który można znaleźć na jego YouTubie, tłumaczył, dlaczego Francuzi śmieją się z Belgów. Oczywiście tak z przymrużeniem oka, bo nikt tu nie mówi o jakimś, nie wiem, rasizmie czy ksenofobii. Nie, to są bardziej żarty takie z przymrużeniem oka. I tam to jest wszystko fajnie wytłumaczone. I ja z tego, co zapamiętałam, a oglądałam to już dawno i przyznam szczerze, mogę nie pamiętać, to chodzi o to po prostu, że Belgowie bardzo często przyjeżdżali do Francji, ponieważ tam mogli dostać pracę i tak historycznie Francuzi są trochę, jakby mają trochę za złe Belgom, że wtedy zabierali im pracę i jakby to się stąd wzięło. Oczywiście już dzisiaj nikt nie mówi o takich, no nie wiem, konotacjach nawet historycznych, tylko po prostu w kulturze zostało to, że Francuzi śmieją się z Belgów. I to o to chodzi.
Jasne. Tak, pewnie większość nawet nie pamięta, z czego to się wzięło, tylko po prostu są do tego przyzwyczajeni. Ten odcinek będzie można posłuchać nie tylko na platformach streamingowych, ale także na moim blogu, więc dodam też ten odcinek na YouTubie Inner Frencha, którego zresztą Wam bardzo polecam i sporo z Was go zna, bo jak się pytam moich uczniów, czy właśnie obserwujących na Instagramie, to Inner French pada praktycznie zawsze, jak pytam o to, czego słuchacie, czy co oglądacie. No dobrze, to przejdźmy dalej. Francuski, bo to jest tak naprawdę coś, co też mnie niesamowicie i pewnie moich słuchaczy, naszych słuchaczy interesuje. Jak to się zaczęło? Bo dziennikarką chciałaś być od dziecka, a ten francuski, skąd się wziął w twoim życiu?
Sytuacja jest całkiem zabawna. Mój tata studiował we Francji, w związku z tym po francusku mówi naprawdę bardzo dobrze, właściwie to prawie jak native speaker. I jak ja byłam mała, to on do mnie mówił po francusku. Później pracował jeszcze we francuskiej firmie, więc ja się przysłuchiwałam, jak mój tata rozmawia tam właściwie to z wszystkimi z pracy w języku francuskim. Ja sama może tak świadomie nie znałam tego języka. No ale mój tata właśnie zaczął do mnie mówić po francusku, tylko że wszystko się skończyło, kiedy ja poszłam do przedszkola i tam mówiłam z wszystkimi po polsku i do mojego taty też zaczęłam mówić po polsku i zapomniałam zupełnie.
Tak, ja to znam, bo przerwę ci, Basia, bo akurat ten motyw, to totalnie miałam identyczną historię z moją siostrą. Moi rodzice też studiowali, akurat nie we Francji, ale w Szwajcarii, w części francuskojęzycznej. Mhm. I tam potem jak wróciliśmy do Polski, to rodzice próbowali do nas mówić po francusku, ale jak my z siostrą poszłyśmy do przedszkola i zobaczyłyśmy, że wszystkie dzieci mówią po polsku, to straciłyśmy zupełnie zainteresowanie francuskim i niestety ten francuski uleciał.
No tak, tak. To mamy więcej wspólnego niż przypuszczałam.
Niż myślałyśmy.
Tak. Natomiast ja później jak dorastałam, to właśnie z racji, że mój tata ciągle mówił do swoich znajomych w języku francuskim, to ja też byłam trochę wystawiona na ten język i bardzo chciałam się nauczyć języka francuskiego, a naprawdę mówiłam po francusku, jest taki fajny idiom comment vache espagnol, jak hiszpańska krowa.
Tak, czyli beznadziejnie.
Beznadziejnie.
Ale to się zmieniło.
Tak, zmieniło się to w momencie, w którym na świat przyszła moja młodsza siostra. Moja młodsza siostra jest ode mnie młodsza o 13 lat. I uwaga, mój tata zaczął do niej mówić po francusku. I
jak z jedną nie wyszło, to może z drugą wyjdzie.
Tak, i trzeba przyznać, że moja siostra, która ma już prawie 8 lat, mówi dobrze po francusku. Rzeczywiście u niej się to udało. W każdym razie, ja byłam dosyć zazdrosna o to, że on do mojej siostry mówi po francusku, a do mnie nie. A nawet jak próbuje do mnie mówić po francusku, to ja nic nie rozumiem. I jakoś się tak uparłam, że zaczęłam po prostu sama się uczyć francuskiego. Powiedziałam mojemu tacie, żeby kupił mi takie słowniki, są bardzo znane, francusko-polskie, Robert. Tak. To wiesz, o czym mówię, to jest taki kolos po prostu, taka cegła. Tak.
Znienawidzony przez uczniów francuskich zresztą.
Tak, no ja nie wiedziałam, jak uczyć się wtedy języka, więc...
Zaczęłaś od słownika.
Zaczęłam od słownika i rzeczywiście czytałam go, no nie wiem, na przykład jadąc autobusem do szkoły. Tak, więc taka jest historia z francuskim, a potem jak już trochę się nauczyłam tego francuskiego, to dostałam się do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim w liceum. No i potem jakoś tak poszło po prostu.
Super. Ale jestem naprawdę zafascynowana tą historią i tym, że uczyłaś się sama. W tym też się bardzo odnajduję, bo u mnie też się zaczęło od takiej motywacji dość zabawnej. To nie było tak, że ja się po prostu zakochałam w języku i chciałam się go nauczyć, tylko właśnie jak ludzie słyszeli, że się urodziłam w Szwajcarii w części francuskojęzycznej, to to mówisz po francusku i było takie, no nie mówię. I to było takie smutne, więc stwierdziłam, że no nauczę się, skoro tak wszyscy uznają, że to powinno być takie oczywiste. No ale oczywiście język kochałam cały czas. A ta miłość się po prostu tylko bardziej rozwinęła w toku odkrywania. No i właśnie odkrywając ten język, Basia, powiedz, ucząc się samodzielnie, co ci sprawiało taką największą trudność, co ci sprawiało największą radość?
To jest ciekawe pytanie. Właściwie to się nad tym nigdy nie zastanawiałam, co mi. O, ja wiem. Moim największą trudnością w języku francuskim była zawsze gramatyka. I nie dlatego, że jest jakaś bardzo skomplikowana, tylko po prostu do gramatyki trzeba było jednak przysiąść
Tak.
I się pouczyć. To nie było jedno słówko, które zapamiętam i nie wiem, przylepię sobie kartkę na drzwi, że to są drzwi. To było, rzeczywiście nad tym po prostu trzeba usiąść i spróbować zrozumieć, bo jak jednak nie używam tego języka na co dzień, to te konstrukcje nie przychodzą mi tak naturalnie.
Naturalnie, tak.
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 Więc jeśli chodzi o gramatykę, przyznam szczerze, to miałam nawet też taki duży. Bałam się tego, że gdzieś tam jednak te moje niedopatrzenia związane z gramatyką francuską wyjdą, jak będę na tym stażu
Belgii.
W dzienniku Le Soir w Belgii,
tak.
Pisząc po francusku. Więc tego się trochę bałam, ale i tak powiedzieli, że nawet jakby nie jest obligatoryjne, żeby znać język francuski, żeby tam odbywać staż, więc...
O, proszę.
No, tak, ale ja akurat znałam, więc pozwolili mi też pisać artykuły, a na tym mi zależało, żebym rzeczywiście mogła coś tam robić.
Tak, i się rozwinąć.
Tak, więc trochę się bałam tej gramatyki. No rzeczywiście, jak sobie przypomnę na przykład moje czasy licealne, to największą trudność mi sprawiała ta gramatyka, a największą przyjemność? Nie wiem, myślę, że taka satysfakcja, że potrafię powiedzieć jedno zdanie po francusku.
Tak, ja to znam i wiesz, wydaje mi się, że francuski, ponieważ uchodzi za taki język bardzo trudny, a jednocześnie bardzo piękny, to tylko wspiera właśnie tą satysfakcję, że jak już się coś powie i poprawnie wymówi, czy poprawnie zapisze dane zdanie, to przychodzi taka duża radość, duża satysfakcja i myślę, że warto się nad tym też zatrzymywać, nie? Żeby cieszyć się z tych małych kroków, bo to bardzo napędza i pozwala podtrzymywać motywację.
To prawda, ale ja też bardzo się cieszyłam, nawet jak robiłam jakieś tam różne błędy, które na pewno też do dzisiaj robię, bo tak jak powiedziałyśmy na początku, no, ja nie jestem native speakerką francuskiego, więc na pewno jakieś błędy robię i też cały czas się uczę tego języka. Na pewno niektóre słówka czy niektóre konstrukcje raz mi wylecą z głowy, a raz do niej wpadną. Natomiast taką przyjemnością jest też to, że nawet jak rozmawiam z kimś po francusku i zrobię jakiś błąd i później, i nawet nie wiem, tam pół sekundy później się obudzę i stwierdzę, że jejku, zrobiłam naprawdę karygodny błąd, którego nie powinnam była zrobić, ale oni zupełnie na to nie zwracają uwagi i właśnie są bardziej tacy przychylni i ich reakcja to jest bardziej wow, jak super mówisz po francusku, a błędy każdemu się zdarzają. No.
Tak.
Więc to też jest przyjemne i to też jest takie miłe. I rzeczywiście, jeśli boicie się mówić w języku francuskim, to wiedzcie, że osoba, z którą rozmawiacie, jeśli jest życzliwa, a sympatyczna i sympatyczna, a z takimi osobami chcemy rozmawiać, no to naprawdę nie będzie was oceniać i po prostu trzeba mówić w tym języku, no bo innej metody nie ma.
Tak. Dzięki, Wasia, za to, co mówisz, bo to mówienie zawsze rzeczywiście jest najtrudniejsze i to nie tylko w języku francuskim. Te bariery przed mówieniem zawsze są największe, a myślę, że taką ważną myślą jest też, i to wynika też z tego, co Ty mówisz, że przecież główną funkcją języka jest komunikacja. Nie chodzi o to, żeby mówić bezbłędnie i idealnie, tylko żeby się porozumieć i to też daje ogromną satysfakcję, takie pierwsze rozmowy właśnie z rodzimymi użytkownikami języka, jak jesteśmy w stanie się z nimi porozumieć, to jest coś niesamowitego i szkoda jest sobie tego odmawiać tylko ze względu na jakiś taki lęk przed oceną.
Zwłaszcza,
zaznaczę tylko... Tak, powiedz.
Zwłaszcza, że ja chciałam tylko powiedzieć, że zwłaszcza, że jak już cokolwiek powiemy w języku francuskim, przełamując tę barierę, to ta bariera jest już przełamana tak raz i porządnie.
Tak.
Że później już jest łatwiej mówić i też to daje nam naprawdę bardzo dużo. Mam wrażenie, że z jednej takiej wypowiedzi w języku francuskim na mojej początkowej drodze nauki tego języka, że z takiej jednej wypowiedzi naprawdę czerpałam bardzo dużo i że to o wiele gdzieś tam bardziej się zagłębiało w moim mózgu, niż jak czytałam to sobie pod nosem.
Tak, Basia, zdecydowanie. I dzięki, że o tym mówisz, bo jakoś tak sobie o tym przypomniałam, że rzeczywiście tak jest. Jak już się odważymy coś zrobić, powiedzieć na głos w takim realnym życiu, to nawet jeśli to była jakaś konstrukcja, której nie byliśmy pewni, której nie mieliśmy dobrze wyćwiczonej, to ona nagle przez tą jedną sytuację się tak jakby odczarowuje, czy też zaczarowuje i staje się dla nas bardziej oczywista.
To prawda, to prawda.
No. Super. No dobrze, to tak to jest z tym francuskim, a teraz powiedz mi, jak na co dzień zachowujesz kontakt z tym językiem?
Więc jakoś tak się stało, że wytworzyłam sobie otoczkę wokół siebie, ludzi, którzy też są zafascynowani trochę tym językiem, może tą kulturą, też z moją siostrą, już teraz zdarza mi się rozmawiać po francusku. I słucham bardzo dużo muzyki właśnie w języku francuskim i ta muzyka w języku Moliera zawsze będzie gdzieś tam na pierwszych miejscach moich playlist na Spotify.
Mm-hmm.
Więc jakby tak staram się zachowywać kontakt z tym językiem, ale też staram się być po prostu aktywna i no nie wiem, jak są jakieś grupy na przykład spotkań Francuzów czy frankofonów w Polsce, w Warszawie, to zawsze staram się tam być.
I myślę, że to jest świetna rada, też taka uniwersalna dla osób, które uczą się języka, ale nie mieszkają w kraju tego języka, bo to jest też coś, z czym się spotykam u moich uczniów, no ale że tak trochę bez sensu, że właśnie fajnie by było móc zamieszkać, albo fajnie by było móc wyjeżdżać częściej, że jak się tak nie ma kontaktu, no to szkoda. Ale kurczę, od kogo to zależy, czy my mamy kontakt? I można sobie odwrócić, można mieszkać we Francji, a wcale nie mieć kontaktu z językiem francuskim. No, może wcale to by było ciężko, ale mieć na przykład bardzo ograniczony, bo mieć samych znajomych polsko- czy angielskojęzycznych i tą styczność z francuskim mieć na przykład tylko w kawiarni, w restauracji i tak dalej. Więc dużo od nas zależy, możemy sobie tworzyć te okazje, możemy sobie stwarzać takie sytuacje, w których ten francuski jest obecny i mamy. To jest właśnie niesamowite w języku, że tutaj nie ma ograniczeń. To może być, kiedy uprawiamy sport, to może być, kiedy gotujemy, to może być czytanie, to może być pisanie. Jeśli lubimy, to może być rozmowa przez jakieś aplikacje, na przykład różnego rodzaju, jak chociażby Tandem i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj wachlarz możliwości jest olbrzymi. I właśnie jedną z tych możliwości jest słuchanie muzyki. I jakbyś mogła, Basia, powiedzieć trochę więcej o tej twojej pasji do muzyki francuskiej. Za co tak bardzo kochasz tą muzykę francuską?
Wiesz co, ja ogólnie muzyki to słucham codziennie, właściwie to w każdej wolnej minucie mojego życia. Oczywiście też staram się śledzić to, co się dzieje na świecie i czasami też słuchać innych rzeczy, ale jak mam czas i właściwie to robię wszystko, żeby ten czas mieć, to słucham muzyki i w dużej mierze też muzyki francuskiej. Ja pamiętam, jak mój kolega w gimnazjum miał taką bluzę z napisem cisza. I jak spytałam go, jakiej muzyki słucha, to powiedział, że żadnej. I ja byłam taka zdziwiona, jak to w ogóle można nie słuchać muzyki. Przecież dla mnie to jest chleb powszedni i codziennie słucham muzyki. Nie wiem, jak wstaję, to włączam muzykę i tak dalej. Więc rzeczywiście ta muzyka w moim życiu jest od kiedy umiem chyba zdefiniować muzykę. A jeśli chodzi o muzykę francuską, no to właśnie chciałam mieć zawsze ten kontakt z Francją i z językiem francuskim, więc po prostu starałam się też słuchać muzyki w tym języku.
Super. I nie dziwi mnie to. Pamiętam, bardzo sobie cenię tą rozmowę, którą miałyśmy, audycję. I teraz mi przyszedł do głowy w ogóle taki pomysł, jeśli jest taka możliwość, żeby może w ramach tej naszej rozmowy, w ramach takiego bonusu, powiedzmy, zamieścić też ten fragment, w którym rozmawiałyśmy o muzyce francuskiej, bo mam takie poczucie, że głupio by mi było się powtarzać, czy też cytować ciebie. Mhm. Natomiast tak ogólnie bardzo spodobała mi się to takie wspólne stwierdzenie, do którego doszłyśmy, że ta klasyczna muzyka francuska, przez to jak melodyjny jest sam język francuski, jest trochę automatycznie taką poezją śpiewaną. I dlatego też to jest takie urocze do słuchania, urocze też do nauki języka, bo można się rozkochać w tych konstrukcjach czy zwrotach.
Tak, to prawda, tyle, że...
I nie jestem w stanie spuentować tej myśli.
Tyle, że właśnie jeśli chodzi o tę poezję śpiewaną, francuskojęzyczną, to mówimy tutaj bardziej o tej tradycyjnej, tej francuskiej chanson. Mm-hmm. Tak jak mówiłyśmy właśnie w tym wywiadzie, który zresztą mogę ci podesłać. Rozmawiałyśmy tam o tej poezji śpiewanej przy okazji Aznavoura, który jest bardzo dużym, takim bardzo symbolicznym przedstawicielem tej poezji śpiewanej w języku francuskim, bo ta nowoczesna francuska piosenka jest już trochę inna. Ona jest zupełnie... Mam wrażenie, że zupełnie różni się od tej właśnie klasycznej francuskiej chanson, tak, takiej jak Aznavour czy Edith Piaf, ale w sumie to możemy też to obserwować nawet w polskiej muzyce, bo ta polska muzyka na przykład jeszcze, załóżmy, z lat 40. czy 30., tam te teksty nie były może takie jakieś bardziej oczywiste. Tam rzeczywiście, czy nawet w latach 50. a 60. Nawet polskiej muzyki, przecież Grzegorz Turnał też śpiewał muzykę, poezję śpiewaną. Tak. Dzisiaj tę poezję śpiewaną nawet w polskiej muzyce już trochę mniej się przemyca. Oczywiście są jakieś wyjątki i bardzo, bardzo się z tego cieszę, że ta muzyka, że ta poezja śpiewana w języku polskim, w polskiej muzyce również jest. Natomiast z francuską muzyką jest tak samo. Z tym, że ta francuska chanson była po prostu bardziej znana na całym świecie i była bardziej taka poważana i słuchali jej ludzie nie tylko we Francji, ale również w całej reszcie Europy, mam takie wrażenie.
Tak, tak. Ale w ogóle bardzo ciekawa myśl teraz mi przyszła, Basia, do głowy, że o takiej ogólnej tendencji w muzyce i w tworzeniu, że kiedyś teksty, muzyka tak jakby szła za językiem, za melodią języka, a teraz jest tak, że tak jakby to język musi iść za muzyką, za melodią, za rytmem i tak dalej, tak jakby jest odwrócona kolejność. Ale to już są dosyć abstrakcyjne przemyślenia, więc
nie,
może to zostawmy.
To wcale nie są takie abstrakcyjne przemyślenia. Jak chcesz, to możemy o tym porozmawiać, bo to jest w sumie bardzo ciekawe to, o czym mówisz, że jednak właśnie teraz ten język stara się bardziej dopasować do tego rytmu, który w obecnych czasach jest bardziej żywszy i tak dalej. Mówię to bez żadnej obrazy, czy nie chcę naprawdę umniejszyć współczesnej muzyki, bo to nie o to chodzi, tylko jakby uważam, że warto jest zauważyć te różnice mimo wszystko w tym, jak kiedyś brzmiały piosenki, a jak brzmią teraz.
Tak, tak, bardzo, bardzo ciekawy jest ten wniosek i dzięki ci. Myślę, że spojrzę teraz też świeższym okiem na tych twórców, których słucham i się poprzyglądam uważniej, bo zawsze oprócz melodii zwracam uwagę mocno na tekst. I Basia, powoli będę kończyć naszą rozmowę, chociaż bardzo chętnie bym ją przedłużyła, ale być może następnym razem spotkamy się i porozmawiamy na jeden konkretny temat. A na ten moment mam takie poczucie, że udało mi się przedstawić ciebie i tak nakreślić, sama właściwie nakreśliłaś swój portret moim słuchaczom. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję za to, że przyjęłaś to zaproszenie.
To ja dziękuję. Jak mogłam odmówić w ogóle?
No, naprawdę bardzo się cieszę i trzymam też mocno kciuki za ciebie, za twój rozwój. I jeszcze raz was wszystkich. Dzięki, dzięki. Jeszcze raz Was wszystkich zachęcam bardzo do tego, żebyście śledzili poczynania Basi w Radio Nowy Świat i pewnie nie tylko. Basi możecie znaleźć zresztą na Instagramie, tam dzieli się swoim życiem prywatnym, ale
no
też...
No tak, właśnie myślałam o tym, czy by nie zamienić tego w jakiś bardziej profil, na przykład coś na wzór tego, co Ty robisz właśnie, żeby iść w treści jakieś konkretne, a nie tylko w swoje życie prywatne, ale po prostu nie miałam też czasu, żeby za bardzo się nad tym zastanowić.
Ale wiesz, powiem Ci, Basia, że to, w jaki sposób dzielisz się życiem prywatnym, jest na tyle dla mnie inspirujące i właśnie ma swój styl, że jest ciekawe, że jest Twoje. Wydaje mi się, że niewiele potrzeba by było zmienić jakby w komunikacji, żeby dać do zrozumienia, że to jest serio profil dla wszystkich. Nie jestem w stanie jakoś się wysłowić teraz dobrze. W każdym razie lubię to, czym się dzielisz i to, w jaki sposób się dzielisz. Wydaje mi się, że jest to potencjalnie interesujące dla szerszego grona, nie tylko dla
właśnie
osób,
które
cię znają.
Mam wrażenie, że tam zupełnie nie ma nic interesującego dla szerszego grona, ale może zacznę udostępniać jakieś treści, które rzeczywiście są obiektywnie ciekawe.
Na przykład związane z tymi tematami, które poruszasz w audycji. Myślę, że to by mogło być takim fajnym przedłużeniem tego, co robisz no prawie że na co dzień w radio.
Może. Zobaczymy. Nie za bardzo miałam czas nad tym się zastanowić, ale się zastanawiam. To ja może jeszcze korzystając z okazji, jak już kończymy, to ja jeszcze chciałabym wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy, że Teresa tak naprawdę jest ze mną od początku mojej drogi radiowej, bo poznałyśmy się właśnie przez Instagrama.
Tak.
Teresa słuchała mojej audycji i odpisała mi, co było dla mnie bardzo, bardzo cenną rzeczą i tak jakoś zostałyśmy w kontakcie i bardzo, bardzo się cieszę, że nadal jesteśmy i że gdzieś tam naszą więź mogłyśmy zacieśnić.
Tak,
super.
Ja też się bardzo cieszę i po raz kolejny tak jest, że świat online, bo jak dotąd się jeszcze nie miałyśmy okazji spotkać na żywo, a i tak mamy takie poczucie, że tą relację no podtrzymujemy i jest dla mnie źródłem naprawdę inspiracji i takiej radości.
Wzajemnie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję i bardzo się cieszę, że mogłam tutaj dzisiaj być. No i merci, merci beaucoup.
Merci à toi aussi, Basia. Et à la prochaine fois, ça c'est sûr.
À la prochaine fois.
Ciao, ciao.
Ciao. Bye.